Witam Was serdecznie, witam też wszystkie osoby, które oglądają nas online. Mam nadzieję, że jest to całkiem spora grupa osób. Najbliższą godzinę poświęcimy na opowiedzenie Wam o architekturze aplikacji HuntMe oraz o tym, co mają wspólnego mikroserwisy z innowacyjnym sposobem na znalezienie tej jedynej wymarzonej pracy. W przedstawieniu już zostaliśmy, więc ten slajd mogę skipnąć. Na początku naszej prezentacji powiemy, skąd wziął się pomysł na nową aplikację mobilną oraz o tym, jak ona działa. Następnie zagłębimy się w szczegóły techniczne opowiadające o tym, z jakich technologii korzystamy, jaka jest architektura oraz o tym, jak sama aplikacja powstała. Opowiadając o tym, jak sama aplikacja powstała, powiem, co było nietypowego w sposobie podejścia do tego projektu. Na koniec przedstawię kilka ciekawostek dotyczących samej aplikacji. Jako Pracuj.pl, lider rynku rekrutacyjnego w Polsce, posiadaliśmy zarówno stronę mobilną, jak i dedykowaną aplikację na smartfony. Są to produkty, które umożliwiają dostęp do naszych usług, do ogłoszeń, które mamy w dosyć tradycyjny sposób. Jako osoba szukająca pracy wchodzę na stronę czy uruchamiam aplikację i mam możliwość przeszukiwania ofert, które się na niej znajdują. Myśląc o HuntMe, szukaliśmy sposobu na uproszczenie całego procesu aplikowania, zgłaszania kandydatury czy przeglądania ogłoszeń. Chcieliśmy zastąpić tradycyjne wyszukiwanie polegające na definiowaniu kryteriów, gdzie chcę szukać, jakie słowa kluczowe mnie interesują, jaki pracodawca mnie interesuje, czymś bardziej automatycznym, bardziej intuicyjnym, jakimś algorytmem, który na podstawie wiedzy o nas jako użytkowniku będzie w stanie od razu bez przeszukiwania zaproponować najlepsze, najbardziej dopasowane do nas oferty pracy. Zależało nam też na wyeliminowaniu potrzeby wysyłania do pracodawcy tradycyjnych dokumentów aplikacyjnych. Często korzystając w autobusie, tramwaju czy w jakimkolwiek innym miejscu z aplikacji mobilnej, jak trafiamy na konkretną ofertę, która nas zainteresuje, chcielibyśmy na nią szybko móc zaaplikować. Nie zawsze mamy pod ręką przygotowany specjalnie plik CV do konkretnego pracodawcy, nie mówiąc już o liście motywacyjnym. Wysyłanie takich dokumentów poprzez urządzenie mobilne nie jest proste, a jeszcze do niedawna w przypadku iOS-a można powiedzieć, że było praktycznie niemożliwe. Zależało nam też na zbliżeniu ze sobą osoby szukającej pracy z rekruterem, który poszukuje pracownika. Zależało nam na tym, żeby osoba, która odpala aplikację, miała dostęp bezpośrednio do osoby, z którą będzie być może za chwilę rozmawiać o warunkach i o nowym stanowisku, które będzie zajmować. Mając te rzeczy w głowie, zaczęliśmy projektować nową aplikację. A co nam wyszło, to pokażę na przykładzie krótkiego filmiku, który mam nadzieję uruchomi się bez problemów. Jest to filmik trochę marketingowy, nie ma co ukrywać, stworzony na potrzeby prezentacji produktu naszym pracodawcom, a jednak w bardzo dobry sposób przez 2 minuty prezentuje samą ideę działania aplikacji. Pobieramy aplikację ze sklepu, aktualnie możemy pobrać ją z Google Play, App Store'a oraz Windows Store'a. Logujemy się do aplikacji kontem posiadanym na pracuj.pl. Jeśli takiego konta nie mamy, możemy je w łatwy, szybki sposób przez aplikację założyć. I na podstawie dosłownie kilku danych o sobie, które podajemy, otrzymujemy od razu dopasowane, rekomendowane do nas oferty pracy. Mając oferty, możemy każdą z nich ocenić. A jeśli nie jest to idealna praca, której byśmy szukali, możemy ją sobie odłożyć na później. Jeśli jednak jest coś interesującego, chcielibyśmy porozmawiać o szczegółach z firmą, która tę ofertę zamieściła, swajpujemy w prawo. Przesunięcie palcem w prawo to tak naprawdę jest wysłanie naszej kandydatury do potencjalnego pracodawcy za aplikowanie na ofertę. Tylko tyle, nic więcej nie potrzeba robić. W momencie, kiedy zgłosimy swoją kandydaturę, pracodawca otrzymuje nasz anonimowy w pierwszym kroku profil, gdzie widzi, jaka jest nasza historia zatrudnienia, co potrafimy, jakie są nasze umiejętności. Również ma możliwość podjęcia decyzji, czy taka kandydatura idealnie pasuje do osoby, do stanowiska, na które szuka w danym momencie pracownika. Może powiedzieć tak. Jeśli powie tak, obie strony wyrażą zainteresowanie. W tym momencie następuje wymiana danych kontaktowych. Z jednej strony pracodawca otrzymuje pełny profil, nasze dane teleadresowe i może z nami się skontaktować. Z drugiej strony to my otrzymujemy bezpośredni dostęp do danych kontaktowych rekrutera. Nie jest to już jakaś anonimowa osoba pracująca w dziale HR, ukrywająca się pod adresem rekrutacje@superfirma.pl, tylko jest to konkretna przykładowo pani Agata pracująca w grupie Pracuj z takim adresem e-mail, z takim numerem telefonu. Jeśli mamy ochotę, możemy się do niej odezwać lub też czekać na jej kontakt. Tak aplikacja działa od strony użytkownika i od strony pracodawcy, który zamieścił ofertę. To jest to, co widać gołym okiem. Przejdźmy teraz do tego, co się dzieje pod spodem, do rzeczy stricte technologicznych.
Tak, dziękuję. No, część prezentacji będę chciał Wam opowiedzieć, jak działa HandMe od strony właśnie backendowej. Na pewno sobie zdajecie sprawę, aplikacje mobilne, tak naprawdę ich możliwości dzisiejszych czasach w dużej mierze opierają się właśnie na jakieś usługi chmurowe. Oczywiście HandMe także taką usługę posiada. No i będę chciał opowiedzieć Wam trochę o tym, jakich technologii użyliśmy przy tworzeniu właśnie tej aplikacji oraz jak wygląda jej architektura i czemu tak naprawdę właśnie tą architekturę wybraliśmy, co ona nam daje. No i na początek takie pytanie mam do Was. Ilu w ogóle z Was słyszało o mikroserwisach? Może miało z nim do czynienia? No, kilka osób jest, nie jest tak źle. Jest to dość nowe podejście do tworzenia aplikacji, więc pewnie ono się będzie coraz bardziej popularyzować. My jako grupa Pracuj nie tylko w HandMe, tak naprawdę w większości naszych aplikacji staramy się już w ten sposób projektować. No i opowiem o korzyściach, jakie z tego wynikają. Tak, na początek, mówiąc o mikroserwisach, trzeba się zastanowić, czym one w ogóle są. Skąd bierzesz właśnie ta nazwa mikroserwisy? Czy są to jakieś małe usługi i czemu są małe? Tak naprawdę tutaj chodzi o to, że w tradycyjnym podejściu aplikacje były projektowane tak, że tak naprawdę w jednej aplikacji zaszywało się cały ogrom różnych możliwości, różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, no, różną logikę biznesową i tak dalej. W przypadku właśnie mikroserwisów różnica jest taka, że każdy mikroserwis jest w czymś wyspecjalizowany. Czyli na przykład, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę na przykład właśnie HandMe, no możemy sobie wydzielić takie mikroserwisy, jak na przykład mikroserwis do zwracania ofert pracy, do zwracania profilu użytkownika, czy ewentualnie danych właśnie rekrutera. No i tak naprawdę tym są właśnie te mikroserwisy w skrócie, czyli małe aplikacje, które są w czymś wyspecjalizowane. No i dlaczego tak właśnie, dlaczego zrobiliśmy krok w kierunku tej architektury? Żeby się nad tym zastanowić, to krótko opowiem o tym, jak wygląda tak naprawdę podejście klasyczne i jakie problemy się z tym wiązały. Czyli bardzo często było tak, że w jakimś przedsiębiorstwie, które informatyzowało swoje usługi, powstawała jakaś na przykład jedna centralna baza danych, gdzie na przykład w naszym przypadku były to oferty pracy, oferty dane pracodawców, dane użytkowników, jakieś tam pliki CV i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duża struktura, bardzo wiele tabel. No i często aplikacje właśnie, które korzystały z tej bazy danych, były po prostu duże. To były jedne duże monolityczne aplikacje, które zawierały w sobie bardzo duży obszar właśnie odpowiedzialności. Czasem były dzielone na moduły, ale tak naprawdę to nie sprawiało, że one były prostsze, ponieważ często właśnie między modułami było tak, że one miały korzystać z podobnych obszarów odpowiedzialności. Na przykład każdy moduł w naszym przypadku w jakiś sposób dotykał ofert pracy. No i jeśli takich aplikacji się namnożyło, to bardzo często właśnie powielało się ten obszar odpowiedzialności. Każda prawie aplikacja musiała w jakiś sposób tych ofert pracy dotykać. Nieważne, czy to była aplikacja na przykład dla klientów zewnętrznych, czy do naszych wewnętrznych potrzeb, czy ewentualnie tam dla jakichś wybranych działów w firmie. Prawie każda w jakiś sposób pewnych obszarów i tak dotykała. Więc problemem było to, że właśnie po pierwsze musieliśmy w każdej aplikacji powielać pewne schematy. Każda aplikacja musiała mieć dostęp do tej bazy danych, czyli pewne rzeczy się po prostu powtarzały, jak na przykład właśnie budowa całego tego jakby właśnie dostępu do bazy, jakiegoś tam silnika, frameworka. Generalnie kod bardzo często też był współdzielony między tymi aplikacjami. Więc jeśli na przykład chcieliśmy coś zmienić w jakiejś bibliotece, to miało to wpływ tak naprawdę na każdą aplikację, co czasem powodowało pewne problemy. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak sobie z tym poradzić, co zrobić, żeby właśnie było nam łatwiej te aplikacje rozwijać, żeby zyskać także na wydajności, bo jeśli każda aplikacja korzysta z jednej bazy danych, to często kończyło się to, że ta baza danych po prostu czasami potrafiła nie wyrabiać. No i tutaj czym różni się właśnie podejście mikroserwisowe w stosunku do tego klasycznego podejścia? Tutaj akurat na tym schemacie przykładowym jest tak, że mamy jakąś aplikację i jak widać ona, akurat na tym przykładzie, niekoniecznie tak musi być, ale akurat na tym przykładzie ona nie ma w ogóle dostępu do bazy danych bezpośrednio, bo ona go nie potrzebuje w tej chwili. Taka aplikacja na przykład w przypadku HuntMe, ona ma tak naprawdę zwrócić aplikacji mobilnej te oferty, które właśnie chcemy przeglądać, zwrócić profil, potrafić go zapisać, ale nie musi wiedzieć, jak to się dzieje. Ona ma tylko przyjąć dane od aplikacji i przekazać je dalej. No i te właśnie małe bloczki z różnymi nazwami, employers, search API i tak dalej, to są nasze mikroserwisy. I jaka jest właśnie różnica w podejściu do tego, że gdybyśmy tworzyli HuntMe w sposób klasyczny, to po raz kolejny musielibyśmy sobie powielać cały ten jakby sposób dostępu do tych danych, powielać pewną logikę, no i tak dalej. A tutaj wydzieliliśmy to właśnie do oddzielnych usług. W tym momencie wiemy, że ta usługa specjalizuje się w danej dziedzinie, czy na przykład jedna usługa wie najlepiej, jak zwrócić nam ofertę pracy, czy jak zwrócić nam profil użytkownika. No to za chwilę opowiem o zaletach, właśnie co nam dało takie podejście. Czyli tak, przede wszystkim troszeczkę uprościła nam się architektura. Jakby patrząc do wnętrza tych mikroserwisów, one nie muszą wiedzieć nic tak naprawdę o obszarze, który ich nie interesuje. Czyli jeśli jeden mikroserwis zajmuje się ofertami pracy, to tylko tyle musi wiedzieć, tylko do tego musi mieć dostęp. On nie musi mieć teraz dostępu do tabel, które przechowują na przykład dane rekruterów i tak dalej. Więc generalnie wewnątrz on jest o wiele, jego architektura jest o wiele prostsza. Czasem może być troszeczkę bardziej skomplikowane, nie jest to też jakby jakaś zasada, ale generalnie mamy to wszystko w jednym miejscu. No i także uprościła się architektura aplikacji, w tym wypadku jakby tego zbiorczego API HuntMe, które zwraca właśnie dane samej aplikacji mobilnej, ponieważ ona także nie musiała wiedzieć już, jak się do tych ofert dostać, czy dostać się do profilu użytkownika, czy nie musiała wiedzieć, jak wyszukiwać te oferty. No to wszystko za nią robią właśnie mikroserwisy, więc ona także sama w sobie jest prostsza. Co jeszcze dalej muszę powiedzieć? Jeśli właśnie spojrzymy na ten schemat wcześniejszy, to mamy właśnie dowolność wybranej technologii. I co to znaczy? Tak naprawdę mikroserwisy komunikują się ze sobą, czy aplikacje z mikroserwisami, po HTTP, to jest jakieś połączenie sieciowe. Więc nasza aplikacja tak naprawdę nie interesuje, w jakiej technologii jest napisany mikroserwis. Ona ma tylko dostać dane w jakimś wybranym formacie, który nazywamy akurat w tym przypadku kontraktem. Czyli mikroserwis udostępnia jakiś kontrakt i nasza aplikacja na ten kontrakt się zapina, póki ten kontrakt się nie zmieni. Tak naprawdę ją nie interesuje, co się dzieje tam po stronie mikroserwisu. I możemy w tym momencie, każdy mikroserwis napisać w innej technologii. Jeden może być napisany w C-Sharpie, jeden w Javie, a jeszcze inny na przykład właśnie w PHP. Jakie jeszcze tutaj mamy możliwości? Dzięki temu, że właśnie mikroserwis zajmuje się jakąś określoną działką, to możemy sobie na przykład wydzielić dane z tej centralnej bazy danych do jakiejś innej bazy. To da się też zrobić w przypadku takich tradycyjnych aplikacji monolitycznych, ale tutaj jest to o wiele prostsze, ponieważ wiemy, że mamy tylko jeden punkt, który będzie do tej bazy się, będzie miał do niej dostęp. Możemy też sobie tutaj użyć wtedy różnych baz, na przykład właśnie w tym schemacie są dwie bazy SQL-owe, no i jedna jest NoSQL-owa, dlaczego, że być może akurat w tym wypadku była ona wydajniejsza. Mamy także większe możliwości optymalizacji pod tym kątem, że jeśli widzimy na przykład, że jakiś mikroserwis działa za wolno, to możemy po pierwsze, wiemy, że tylko w tym jednym punkcie się to dzieje. To nie jest tak, jak było wcześniej, że jeśli coś tam działa nie tak, to musimy przejrzeć większość tych aplikacji, które się łączą do tej bazy danych, sprawdzić, która właśnie tak naprawdę spowalnia tą komunikację. Tylko mamy jeden punkt, który właśnie, w którym będziemy wiedzieć, że to tam się coś nie tak dzieje i to tam będziemy szukać przyczyny. Łatwiej jest na przykład wymienić w ogóle technologię w takim serwisie, dlatego że on jest właśnie przez to, że on jest prostszy, jest mniejszy, to jeśli widzimy, że jakaś technologia sobie po prostu nie daje rady, to możemy spróbować użyć w tym wypadku innych. Więc możemy tutaj właśnie łatwiej optymalizować architekturę takiej aplikacji. No i też o wiele łatwiej jest wdrożyć takie aplikacje. I tutaj dlaczego? Ponieważ jeśli spojrzymy właśnie na takie duże monolityczne aplikacje i zmieniamy w takiej aplikacji coś w jakimś jednym, powiedzmy, module, to i tak często się kończyło tym, że trzeba było wdrożyć całą aplikację. Ponieważ tam wszystko było ze sobą w jakiś sposób powiązane. No czasem trwało to trochę długo. Są aplikacje w niektórych firmach, które podczas wdrożenia nowej wersji trzeba je całkowicie wyłączać, czasem nawet na kilka godzin, co też nie jest komfortowe ani dla takiej firmy, ani dla użytkowników. Tak na przykład często dzieje się w bankowości. I przejście właśnie na mikroserwisy daje nam to, że tak naprawdę tutaj wdrażamy sobie jakąś niezależną usługę oddzielnie. Ona jest mała, więc bardzo często jest tak, że bardzo szybko się ją wdraża, bardzo szybko ona z powrotem, że tak powiem, staje na nogi. Nie jest potrzebny właśnie jakiś większy czas. Więc tak naprawdę czasem w przypadku mniejszych mikroserwisów dzieje się to faktycznie niewidocznie dla użytkownika. Możemy sobie wdrożyć jakąś tam poprawkę i aplikacje, które korzystają z tego mikroserwisu, czasem nawet tego nie zauważą. Ewentualnie przestój będzie bardzo krótki. No, jeśli patrzeć właśnie na tą architekturę, to nie jest tak pięknie, że ona rozwiązuje wszelkie bolączki, bo ma też swoje jakieś właśnie jakieś minusy, nazwijmy je wyzwaniami, na co trzeba właśnie zwracać uwagę, jeśli chcemy zrobić krok w kierunku architektury mikroserwisowej. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że tam zdecydowanie większy będzie ruch sieciowy między tymi komponentami, bo jak sobie właśnie spojrzymy na ten rysunek w porównaniu do tego, widzimy, że tych połączeń między komponentami jest o wiele więcej. Często jest tak, że takie mikroserwisy stoją już na wielu serwerach, i tak dalej, więc no, generalnie trzeba mieć to na uwadze. Trzeba odpowiednio właśnie na przykład zaprojektować sieć pod tym kątem. No. Kolejnym wyzwaniem są transakcje. W aplikacji monolitycznej jest tak, że tak naprawdę no, jeśli coś robimy na bazie danych, robimy na przykład kilka insertów, to mamy nad tym większą kontrolę, ponieważ wszystko się dzieje w obrębie, powiedzmy, na przykład jednej klasy, jednego jakiegoś kawałka modułu i tak dalej. W przypadku mikroserwisów pojawia się tutaj taki problem, że co zrobić, jeśli na przykład podczas jakiejś operacji, którą wywołuje użytkownik, insertujemy czy tam aktualizujemy dane w dwóch oddzielnych mikroserwisach i wiemy, że jeśli w jednym coś się nie uda, to powinniśmy na przykład wycofać te dane właśnie z drugiego mikroserwisu. Tutaj się to tak łatwo już nie zadzieje, trzeba to sobie po prostu obsłużyć jakoś ręcznie. Znaczy ręcznie, w sensie no generalnie jakby przewidzieć, jak się ma zachować dana właśnie operacja w przypadku jej niepowodzenia, no i trzeba to po prostu sobie obsłużyć jakoś. Jeśli chodzi o testowanie, tutaj wyzwaniem jest też to, że o ile wcześniej mieliśmy jedną aplikację, więc sobie ją po prostu gdzieś tam postawiliśmy na środowisku testowym, połączyliśmy ją z jakąś tam bazą danych, no i można powiedzieć, że już praktycznie mieliśmy właśnie środowisko testowe, którego mogliśmy korzystać. W przypadku mikroserwisów jest tak, że jeśli nasza aplikacja korzysta z powiedzmy kilku tych mikroserwisów, to możemy albo je właśnie wszystkie postawić w jakichś wersjach testowych, jeśli nie chcemy korzystać czy z gdzieś tam wersji produkcyjnych, czy z reguły nie chcemy, jeszcze jeśli zapisujemy jakieś dane. Ale tutaj jest też jeden plus, że można dużo prościej na przykład zasymulować sobie taki mikroserwis. Czyli jeśli na przykład nasza aplikacja powiedzmy podczas testów nie potrzebuje cały czas nowych ofert pracy, wystarczy, że zwrócimy sobie jakąś jedną ofertę gdzieś tam powiedzmy nawet zaszytą na sztywno, to możemy sobie postawić jakąś prostą taką powiedzmy atrapę tego mikroserwisu, który właśnie będzie nam coś takiego robił i wtedy nie potrzebujemy stawiać tej jego wersji testowej takiej pełnej. No i jeśli chodzi o dostępność, to tutaj pojawia się też taki problem, że jeśli mamy właśnie dużo tych połączeń, każdy mikroserwis, no z każdym mikroserwisem łączymy się po jakimś, czy to adresie IP, czy po jakiejś domenie i tych połączeń jest dużo, czyli generalnie musimy je gdzieś sobie, no musimy wiedzieć, jak się do każdego mikroserwisu połączyć. No i tutaj pojawia się problem, jak tego pilnować, bo jeśli na przykład mamy w coraz nowszych właśnie aplikacjach są na przykład, są one stawiane w jakichś usługach chmurowych, gdzie mogą się na przykład dynamicznie tworzyć nowe instancje albo wyłączać, jeśli nie są potrzebne, w zależności od obciążeń sieci. No i w tym wypadku właśnie te adresy się mogą dynamicznie zmieniać. No i co w tym wypadku możemy zrobić? No możemy albo właśnie tego pilnować ręcznie, możemy sobie to zaszyć w aplikacji, co nie jest dobrym pomysłem, po prostu będziemy musieli ją cały czas utrzymywać, pilnować, jeśli jakiś adres się zmieni, jeśli jakaś usługa zostanie wyłączona, to musimy od razu robić właśnie zmiany w tej konfiguracji. I tutaj możemy sobie to rozwiązać za pomocą takiej usługi, która się nazywa Service Discovery. Znaczy to jest taki model, za pomocą którego może to rozwiązać, bo jeśli chodzi o usługi, to jest kilka powiedzmy gotowych napisanych usług, które właśnie jakby zgodnie z tym modelem działają. I tutaj chodzi o to, że taka usługa Service Discovery pozwala na rejestrowanie się mikroserwisem. Czyli tak naprawdę mamy jakiś punkt, w którym jeśli stawiamy mikroserwis, to możemy zacząć nim funkcjonalność, że jeśli on się uruchamia, to on ma właśnie do tej usługi Service Discovery zgłosić się i się tak naprawdę tam zarejestrować, czyli puka sobie po prostu takie usługi, hej, jestem tą serwisem o nazwie X, stoję na serwerze takim i takim, no, dodaj mnie do swojego rejestru i udostępnia mnie aplikację. No i w tym momencie właśnie tak naprawdę te mikroserwisy dynamicznie mogą się rejestrować lub wyrejestrowywać z właśnie tej usługi, nie musimy tego robić ręcznie. No, Service Discovery może przy okazji na przykład sprawdzać dostępność tych mikroserwisów, czyli tak samo on w jakimś założonym interwale odpytuje jakąś instancję mikroserwisu, czy ona działa, czy zwraca nam 500, czy w ogóle istnieje pod tym adresem. Jeśli nie, no to sobie dynamicznie także pod spodem z tego rejestru taką usługę odłącza i nie serwuje jej adresu aplikacji. No tak mniej więcej to wygląda właśnie na takim schemacie, czyli mamy aplikację, która, no mamy przede wszystkim kilka mikroserwisów, które mogą rejestrować się w usłudze Service Discovery i ta usługa może je tak samo odpytywać, czy one cały czas działają. Jeśli nasza aplikacja potrzebuje jakiegoś adresu do jakichś mikroserwisów, po prostu odpytuje o to Service Discovery. Service Discovery zwraca właśnie jakiś adres i wiemy wtedy, jak z tym mikroserwisem się połączyć. To w sumie na tyle, jeśli chodzi o tą architekturę mikroserwisową. I teraz chciałem troszeczkę też opowiedzieć o innych technologiach, znaczy generalnie o technologiach, jakich użyliśmy właśnie przy tworzeniu tego API HandMe. No i tutaj przez to, że tak naprawdę większość naszych aplikacji jest tworzona w dotnecie, to takim naturalnym wyborem jest Web API. Czyli to jest taka jakby najbardziej powszechna biblioteka, framework Microsoftu do tworzenia właśnie usług sieciowych. No i przy wykorzystaniu tego Web API naturalne jest to także, że nasze API komunikuje się w reście, który też teraz jest takim, powiedzmy, najpopularniejszym protokołem komunikacji z racji tego, że jest on bardzo podobny do HTTP, czyli tak naprawdę każda usługa sieciowa działa właśnie w taki sam sposób. Czyli jeśli chcemy na przykład pobrać jakieś dane, no to wysyłamy sobie request do usługi z metodą get. Jeśli chcemy coś tam na przykład zaktualizować, no to wysyłamy put i tak dalej. Jeśli chodzi o format, z jakim API HandMe komunikuje się z telefonem, no to jest to, tak naprawdę w tej chwili jest to JSON, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeśli ktoś będzie sobie pisał właśnie taką aplikację, to mógłby sobie wykorzystać XML, dlatego że Web API tak naprawdę dynamicznie dostosowuje, jakby serializuje obiekt, który chcemy zwrócić na podstawie nagłówka w żądaniu. Serializuje go właśnie do wybranego formatu, czyli właśnie nagłówkiem możemy sobie sterować, jaki format chcemy dostać od usługi. Jeśli chodzi o autoryzację w API, to tutaj nie odkrywaliśmy w sumie koła od nowa. Skorzystaliśmy sobie z standardu OAuth2, który jest teraz w sumie też takim, można powiedzieć, najpopularniejszym standardem, jeśli chodzi o autoryzację. No i żeby sobie uprościć tak naprawdę tutaj pracę, to skorzystaliśmy z bibliotek OWIN, które właśnie, no to jest ta biblioteka po prostu plus moduły do niej zawiera gotową implementację wielu właśnie takich standardów sieciowych, między innymi właśnie tego AU2. No i tutaj jedyną pracę, jaką musieliśmy dodatkowo wykonać, to na przykład przy autoryzacji jakby napisać ten kawałek kodu, który będzie odczytywał. Znaczy, jeśli logujemy się loginem, to po prostu on będzie odczytywał, sprawdzał hasło, czy jest podane i wtedy, jeśli jest wszystko ok, no to OWIN wygeneruje nam token, którym się później będziemy autoryzować w samym API. Jeśli chodzi o bazę danych, HandMe tam na tym pierwszym slajdzie było widać właśnie taka chmurka i obok bazy danych. Właśnie jest tak, że on jakoś tam bazę danych zawiera, mimo że korzystamy z mikroserwisów, to też tutaj nie ominęliśmy tego, że była nam potrzebna jakaś baza danych, a była ona potrzebna po to, żeby przechowywać tak naprawdę oceny tych użytkowników, bo ile mikroserwisy właśnie załatwiają nam sprawę, czy to dostępu do tych ofert, czy dostępu do profilu użytkownika, to musieliśmy gdzieś te oceny użytkowników przechowywać. Tego oczywiście żaden mikroserwis jakby nie załatwia, bo to jest specyficzna funkcjonalność właśnie tej aplikacji HandMe. No i w tym wypadku sobie użyliśmy SQL Servera. No, baza ma dość prostą strukturę, tak naprawdę tam jest zaledwie kilka tabelek, no bo te oceny, nie jest to nic zbyt skomplikowanego. Dzięki tej niewielkiej strukturze Mogliśmy sobie też swobodnie użyć Entity Frameworka. Czemu swobodnie? Ponieważ jeśli ktoś używa właśnie tego frameworka to i robił w nim jakieś bardziej skomplikowane zapytania, to pewnie zauważył, że ten framework niezbyt optymalne zapytania generuje. No to często jest problemem, trzeba później właśnie ręcznie debugować, sprawdzać, co tam jest nie tak, często próbować go jakoś zmusić do wygenerowania lepszego zapytania. No akurat tutaj tego problemu nie mieliśmy, co właśnie też mikroserwisy bardzo nam jakby na to wpłynęły. Jeśli chodzi o wyszukiwanie ofert pracy, a właściwie nie wyszukiwanie, tylko dopasowanie ich, to tutaj użyliśmy sobie silnika wyszukującego, no tak naprawdę to właśnie do tego ten silnik służy, który, no Apache SOAR, tak to się nazywa. I jaką nam to dało, jakie nam to dało zalety? Przede wszystkim ten silnik, on jakby zawiera w sobie, znaczy do niego importujemy, eksportujemy, znaczy no, eksportujemy oferty pracy w jakimś tam formacie i SOAR potrafi sobie właśnie ten, przechowując te oferty po swojej stronie, potrafi je tak generalnie optymalizować. Trzymaj je w jakby zoptymalizowany pod siebie formacie, indeksuje i dużo szybciej dzięki temu właśnie można wyszukiwać różnych treści. I dla nas dużą zaletą było to, że też SOAR posiada taką fajną funkcjonalność, że jeśli tworzymy do niego zapytanie, które powiedzmy posiada jakieś tam parametry, to możemy pewnym parametrom nadać wagi. I czemu to właśnie było dla nas ważne? Ponieważ chcieliśmy, żeby te oferty były nie po prostu zwrócone jakiś tam zwykły fit, tak jak to jest na tradycyjnej wyszukiwarce pracy.pl, tylko chcieliśmy, żeby one były lepiej dopasowane pod wasz profil. Czyli jeśli podajecie sobie jakieś tam umiejętności, na przykład, to wiedząc, grupując te umiejętności w jakieś właśnie takie grupy, wiemy, że na przykład mamy na przykład trzy umiejętności dotyczące programowania, jedną dotyczącą tam testowania i jedną na przykład baz danych. I w tym momencie wiemy, że jeśli mamy trzy umiejętności, które dotyczą programowania, to prawdopodobnie taka osoba będzie szukała pracy dla programisty. I właśnie tym umiejętnościom możemy nadać wtedy wyższe wagi. I SOAR to odpowiednio interpretuje. I teraz oddaję głos Maćkowi.
Okay. Zostawiając na chwilę kwestie technologiczne, chciałbym powiedzieć kilka słów na temat samego sposobu prowadzenia projektu, który też był nie do końca tradycyjny. Być może mieliście okazję słuchać wczoraj prezentacji naszych kolegów i koleżanek Marty i Tomka na temat startupu wewnątrz organizacji i prowadzenia własnego projektu. Z HuntMe było podobnie. Jesteśmy dosyć dużą organizacją, zatrudniamy ponad 400 osób. W dziale Product Development pracuje prawie 90 deweloperów, grafików czy osób stricte związanych z IT. A przy tak dużej organizacji, jak się domyślacie, proces planowania pracy, wybierania tego, czym będziemy się zajmować, no musi być dosyć uporządkowany, ustrukturalizowany. A nie zawsze jest okazja, żeby projekt, który przyjdzie nam do głowy, móc zrealizować tak od ręki. Pomysł na HuntMe zaczął się materializować w naszych głowach na początku ubiegłego roku. Był to koniec stycznia mniej więcej. Było to tuż po tym, jak zamknęliśmy etap planowania bieżącego roku, no i w zasadzie na tego typu inicjatywę nie było już miejsca. Stwierdziliśmy, że nie będziemy czekać, ponieważ pomysł wydaje nam się fajny, mamy energię, mamy motywację do tego, żeby zrobić kolejną nową aplikację mobilną. Więc podeszliśmy do tego jak do typowego startupu. Oczywiście zebraliśmy fundusze sponsorów na to, żeby dany projekt poprowadzić. Zebraliśmy też grono osób, które chętnie chciało wesprzeć tę inicjatywę. Przy 400-osobowej firmie nie ma problemu, żeby znaleźć 2, 3, 4 czy 5 osób, które wygospodarują chwilę czasu na to, żeby taką inicjatywę wesprzeć. I przystąpiliśmy do pracy. Określiliśmy sobie pewien minimalny zakres funkcjonalności, który był nam potrzebny do tego, żeby umieścić aplikację w sklepie i oddać ją użytkownikom. I rozpoczęliśmy pracę w krótkich, tygodniowych, dwutygodniowych iteracjach. Wiedzieliśmy, że tworzymy aplikację dla branży IT, co dało nam jedną podstawową zaletę. Dostęp do feedbacku, dostęp do testerów. Pracując w dziale Product Development, osób potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem takiej aplikacji na korytarzu miałem dosyć sporo. Więc nie było problemu, żebym kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu brał do ręki telefon z kolejną wersją aplikacji, szedł na kawę do kuchni, na obiad czy na papierosa pod biuro, chociaż sam osobiście nie palę, żeby zbierać feedback, zastanawiać się, czy kierunek, w którym podążamy, to jest ten właściwy. Zaczynaliśmy od prostych makiet naszkicowanych na papierze. Zwykły odręczny szkic ekranu, kilka pól, widok oferty, widok konta. Po niecałych dwóch tygodniach doszliśmy do momentu, kiedy mogłem wziąć do ręki fizyczny telefon z zainstalowaną pierwszą wersją aplikacji i pokazać zarządowi i innym menadżerom koncepcję działającego produktu. Na razie na podstawie prostych screenów, które swajpowałem po galerii zdjęć w prawo, w lewo, ale było to już coś namacalnego, co można było zacząć pokazywać. W kolejnym etapie przeszliśmy na makiety stworzone we Fluid UI, które tak naprawdę do końca projektu stanowiły główne źródło dokumentacji dla Czarka i zespołów deweloperskich pracujących nad produktem. Przez cały czas korzystaliśmy z testerów, korzystaliśmy z feedbacku od naszych użytkowników. Mamy tą przyjemność, że nie jesteśmy jedynym zespołem IT w biurowcu, w którym mieszkamy. Dlatego też korzystaliśmy z kolegów z firmy wyżej, niżej, też żeby jakby zbierać po godzinach feedback, opinie i najlepiej dopasować aplikację do oczekiwań potencjalnych przyszłych użytkowników. Pracując w takim trybie, już po niecałych 3 miesiącach od momentu startu prac nad aplikacją, mieliśmy gotowy produkt, w pełni funkcjonalną, działającą aplikację, którą umieściliśmy w sklepach. W pierwszej kolejności były to sklepy iOS, aplikacje na iOS-a oraz Androida. Po kilku miesiącach od startu dodaliśmy także Windows Phone'a. Aplikacja miała premierę w czerwcu, bodajże 10 czerwca na konferencji InfoCzerw w Gdańsku. A jeśli starczy nam czasu, to na koniec jedną krótką anegdotkę mogę a propos tego wydarzenia dorzucić. Krótki harmonogram, nie do końca zmaterializowany pomysł, koncepcja samej aplikacji powodowało, że sam projekt był bardzo dużym wyzwaniem dla nas. Wymagał koordynacji wielu różnych teamów, tak jak mówiłem, projekt był realizowany trochę poza głównym nurtem zadań, jakie mieliśmy zaplanowane na pierwszą połowę roku. Mieliśmy zespół deweloperski odpowiadający za to, żeby HuntMe miało dostęp do wszystkich naszych usług, żeby było w stanie rekomendować ogłoszenia, żebyśmy byli w stanie zgłoszenia osób korzystających z aplikacji przesyłać do pracodawców. Natomiast do samego rozwoju aplikacji na urządzenia mobilne korzystaliśmy już z zewnętrznych teamów. Tworząc produkt od zera, pamiętaliśmy o tym, że nie chodzi tylko o to, żeby zrobić samą aplikację. Można zrobić bardzo fajny produkt, ale trzeba go jeszcze potem umieć sprzedać, wdrożyć. Tworzyliśmy nowe rozwiązanie, o którym trzeba było poinformować klientów, zorganizować promocje do użytkowników, a dlatego bardzo ważne było dla nas też odpowiednie wsparcie z innych zespołów firmy, promocji, marketingu czy sprzedaży.
Tak. Jeśli chodzi o komunikację właśnie podczas tej pracy, podczas pracy właśnie między zespołem, w którym ja pracowałem i tym zespołem, developował aplikacje mobilne, to jak to tak naprawdę wyglądało? No na początku, tak jak Maciek powiedział, jeśli chodzi o same tworzenie szkiców aplikacji, no używaliśmy kartki papieru ołówka. Potem przerzuciliśmy te makiety właśnie do Fluid UI. I tutaj już ten Fluid UI dał nam takie możliwości, że można już było tworzyć takie, powiedzmy, ekrany bardziej funkcjonalne, że można było na coś kliknąć, przenieść się do innego ekranu, mniej więcej już można było na tej podstawie zobaczyć, jak aplikacja będzie działała, mniej więcej, i ewentualnie, czy na przykład coś uprościć, czy gdzieś jakaś czynność nie jest zbyt skomplikowana. No, to już przed właśnie rozpoczęciem developmentu jakby dużo nam zaoszczędziło pracy. I później, jak zaczął się development, to żeby właśnie synchronizować tę pracę zespołu, który tworzył te API dla HuntMe i zespołu, który tworzy aplikację mobilną, używaliśmy sobie takiej aplikacji Trello webowej, która właśnie pozwala tworzyć sobie jakieś zadania. Tutaj może screen pokażę. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli dzieliliśmy sobie właśnie zadania na jakieś takie grupy, czyli zadania do zrobienia, jakiś backlog, te, które są tworzone, ewentualnie na jakieś wersje, na platformy. No i tymi zadaniami sobie tam żonglowaliśmy. Każdy wiedział w każdej chwili, kto jakim zadaniem się zajmuje. Czy to zadanie to jest jakiś bug, trzeba się nim zająć bardziej priorytetowo, czy jakiś tam nowy feature. No i tak mniej więcej właśnie te Trello nam się dobrze sprawdzało. A po tym czasie przeszliśmy sobie na Jira ze względu na to, że jest to jakby standard taki, no w tym momencie w naszym dziale jest to standard, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami. No tak naprawdę Jira ma dość podobne funkcjonalności, też tworzymy sobie tam jakieś zadania, w jakiś sposób nimi właśnie przypisujemy do nich osoby i tak dalej. I jeśli chodzi dalej o release'owanie API, to tutaj chcieliśmy właśnie mieć możliwość release'owania go jak najczęściej, jak najbardziej dynamicznie. Żeby właśnie w początkowej fazie było tak, że jeśli my coś dodajemy do usługi, do API, to żeby można to było od razu testować w aplikacji mobilnej. No i tutaj właśnie są takie, użyliśmy takich trzech, powiedzmy, filarów, które właśnie pozwoliły nam na takie szybkie release'owanie. No pierwszym to jest, wiadomo, repozytorium kodu jakieś, z którego dzisiaj się praktycznie nie da obejść, jeśli się dewelopuje w jakimś zespole większym aplikację. No i tutaj wybór pad na Gita, teraz jest to chyba tak naprawdę najpowszechniej używane rozwiązanie. Jeśli chodzi o budowanie samej aplikacji, to tutaj użyliśmy właśnie czegoś takiego, co się nazywa Team City. W sumie wczoraj Tomek, jeśli byliście na prezentacji odnośnie właśnie bliskopracy.pl, to też o tym troszeczkę opowiadał. No, Team City to jest właśnie aplikacja, która pozwala nam budować nasze aplikacje, które dewelopujemy. I później tak naprawdę dostarcza je do kolejnej aplikacji, która nazywa się Octopus Deployment. I Octopus Deployment już jakby przenosi tą aplikację na konkretne serwery. Przy okazji tam jakieś może operacje dodatkowo robić. On jest generalnie oparty bardzo mocno o PowerShell'a i większość zadań, jakie wykonuje standardowo, to są tak naprawdę jakieś skrypty PowerShell'owe zaszyte pod spodem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeśmy sobie to dużo bardziej rozbudowywali, jeśli to jest na PowerShell'a. Muszę robić naprawdę kosmiczne rzeczy, więc zachęcam właśnie do spróbowania takiego sposobu rejestrowania. No i także jeśli chodzi o jakość aplikacji, tutaj chcieliśmy, no wiadomo, chcieliśmy zadbać, żeby nowo tworzona aplikacja była jak najlepszej jakości, więc od jakiegoś czasu tak naprawdę większość projektów w grupie pracy korzysta z SonarCube'a. I co ten SonarCube nam tutaj daje? On generalnie potrafi nam pokazać na przykład jakie mamy pokrycie testami naszej aplikacji jednostkowymi. No i to się przydaje właśnie po to, żeby sobie zobaczyć, że mamy na przykład pokrycie na poziomie 30% i ewentualnie w jakiejś metodzie jeszcze jakiegoś tam przypadku sobie nie pokryliśmy testem, czy na przykład jest jakiś warunek i trzeba jeszcze napisać jeden test, który ten warunek spełni, aby właśnie w pełni pokryć daną metodę testami jednostkowymi. No, SonarCube potrafi też analizować jakość kodu, pokazuje nam na podstawie różnych zdefiniowanych mierników, że na przykład jakaś metoda ma za dużo parametrów, czy jest za długa, czy na przykład jakiś warunek, który ma jakiś if, który ma tam wiele jakichś warunków, może na przykład uprościć. No, generalnie jest tam dużo takich rzeczy też do poustawiania i to bardzo wpływa, właśnie pokazuje, gdzie można coś zrobić jeszcze lepiej. No i taką też rzeczą, którą pokazuje nam SonarCube, to jest dług technologiczny. W ogóle nie wiem, ilu z Was się spotkało z tym pojęciem. Tak mniej więcej wiecie, o co chodzi z długiem? Okej, parę osób wie. A to może jakieś pytanie za nagrodę, jeśli ktoś chciałby opowiedzieć, co to jest dług technologiczny własnymi słowami. Jesteś chętny?
To jest taki API, który jak gdyby wpływa na każdą nową funkcjonalność, tak?
Nie, to nie jest API.
To jest...
Kod, który wymaga refaktoryzacji.
Tak, dokładnie. Znaczy też kod, który wymaga refaktoryzacji i tak naprawdę jest to, można powiedzieć, że tym długiem mierzymy, na ile ten kod tak naprawdę właśnie wymaga. Więc dziękuję za odpowiedź.
Proszę bardzo.
Tak, jeśli mówię, zwłaszcza o tym długo technologicznym, jakiś czas temu taką fajną anegdotkę znalazłem w internecie na ten temat, że dług technologiczny można porównać do do zmywania naczyń, czyli jeśli posiłkujemy się oczywiście zmywarką, bo to było takie nowoszustwo w tej chwili, tylko właśnie myjemy naczynia ręcznie, czyli jeśli jemy sobie obiad i po każdym obiedzie, po każdym posiłku te naczynia na bieżąco zmywamy, to trwa to z reguły dość krótko, powiedzmy kilka minut. Ale jeśli tego nie robimy, nazbiera się nam przez tydzień tych naczyń w zlewie, to później tak naprawdę nikomu się nawet nie chce do tego podchodzić, bo trwa to dość dużo czasu, jest to dość pracochłonne. I z długiem jest właśnie podobnie. Jeśli na bieżąco pilnujemy, żeby nasz kod był spełniał jakieś standardy, był właśnie poukładany, był prosty i tak dalej, to z czasem powiedzmy wdrożenie jakiejś zmiany jest o wiele prostsze. A jeśli tego nie pilnujemy, jeśli ten kod właśnie zrobimy to po prostu duży bałagan, to często kończy się tym, że właśnie wdrażanie jakichś zmian wymaga czasem przebudowania totalnie pewnych rzeczy, jest to czasochłonne. No, to tyle na ten temat.
Ha. Jako ciekawostka a propos tego, o czym opowiadał Czarek, tych trzech filarach, repozytorium, Team City oraz SonarQube i Octopus Deploymentie, powiem, że daleko posunięty proces automatyzacji i tak naprawdę to, że od momentu wrzucenia kodu do repozytorium mijały minuty do tego, aż kod pojawiał się na środowisku produkcyjnym, to pozwoliło nam na wykonywanie w pewnym momencie 50 deployów w trakcie tygodnia nowych wersji produkcyjnych aplikacji. Tylko dzięki temu ja byłem w stanie brać telefon raz na godzinę, raz na dwie godziny, testować na bieżąco rozwiązania, zbierać feedback, nie czekając na to, aż nie wiem, paczka dotnetowa zbuduje się przez pół godziny, potem trzeba to wgrać na jakieś środowisko. Nie, ja od razu to miałem na aplikacji mobilnej, od razu byłem w stanie testować, od razu byłem w stanie mówić, tu skręcamy trochę w jedną stronę, tu wprowadzamy jakieś inne modyfikacje. Niedługo minie rok od momentu, kiedy aplikacja HuntMe jest na rynku. Tak jak wspominałem, premiera miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Był to bardzo ciekawy rok pracy nad samym projektem. Bardzo dużo nas nauczył. Nauczył nas wielu mniej lub bardziej śmiesznych rzeczy. Jedną anegdotę, do której chciałem teraz nawiązać, a dotyczy bezpośrednio startu samej aplikacji, jest kwestia logo. Tu mam kolejne pytanie, które bardzo chętnie nagrodzę gadżetem. Jak myślicie, czy aplikacje z tego typu logo jesteśmy w stanie umieścić w App Store? Tak czy nie?
Nie.
Nie. A dlaczego?
Bo muszą być kafelkiem takim?
Nie?
Nie.
Przyjrzyjcie się dobrze temu logo. Tam jest coś takiego, mało może...
To jest taki mały napisik. Beta. A dlaczego nie beta? Dokładnie tak, teraz to wiemy. Natomiast w momencie, kiedy wrzuciliśmy produkcyjnego builda do App Store'a, no, myśleliśmy, że wszystko będzie ładnie. Zaplanowaliśmy sobie release z dwutygodniowym wyprzedzeniem, żeby Apple miał czas zweryfikować aplikację, żebyśmy mieli jeszcze czas ewentualne poprawki wprowadzić. No i dowiedzieliśmy się, że niestety nasza aplikacja jest wersją beta. Wersja beta aplikacji nie może się znaleźć w sklepie, a z betą ona nie miała nic wspólnego, bo de facto był to produkcyjny release. Dowiedzieliśmy się o tym na 3 dni przed startem konferencji. Na szczęście sam proces dało się szybko powtórzyć. Wystarczyło zrobić dokładnie takiego samego builda ze zmienioną grafiką, wrzucić jeszcze raz, poprosić Apple'a o troszkę szybszą weryfikację i nie było żadnego problemu. Podobnych niespodzianek na etapie developmentu aplikacji mieliśmy jeszcze kilka. Zapraszam potem po nagrodę odłożoną jedną, albo za nie. Dzięki. Idąc dalej, tworząc aplikację, mieliśmy w głowach pewien koncept. Zastanawialiśmy się, jak ułatwić proces aplikowania kontaktu z rekruterem. Po niecałym roku funkcjonowania aplikacji na rynku wiemy, że to był dobry pomysł i bardzo cieszę się, że mieliśmy okazję stworzyć tego typu aplikację. Na tę chwilę ponad 7 tysięcy osób z branży IT skorzystało z aplikacji i szukało przez nią wymarzonej pracy. Co piąty z nich otrzymuje kontakt od rekrutera po tym, jak zalajkuje ofertę. To są bardzo dobre dane, ponieważ to jest praktycznie o rząd wielkości lepsza statystyka niż w przypadku tradycyjnych ofert pracy. Mam od razu kolejne pytanie do Was. Jak myślicie, ile w przypadku tradycyjnego ogłoszenia trzeba czekać na informację zwrotną od pracodawcy od momentu zaaplikowania? wchodzę sobie na stronę dowolną, aplikuję, wysyłam plik CV. Czy to są minuty, dni, tygodnie? Jest to zgodne z danymi, które posiadamy. A jak myślicie, ile wynosi taki czas w przypadku HuntMe?
Minuty.
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. W przypadku HuntMe obserwujemy czasy odpowiedzi rekruterów na poziomie minut. Tak? Oczywiście to są najkrótsze czasy, natomiast operujemy na minutach, dziesiątkach minut, maksymalnie dniach, nie tygodniach, tak jak w przypadku tradycyjnych ofert pracy. Zachęcam sprawdzenie, zachęcam do pobrania aplikacji, polubienia ofert, które będą do Was pasowały, będą dla Was interesujące i zobaczenie, po jakim czasie odezwą się do Was rekruterzy. To będą minuty, godziny, dzień, to myślę, że jest maksymalnie. Te wszystkie dane pokazują, tak jak mówiłem, że projekt był udany i jak najbardziej spełnia swoją rolę. Nie zatrzymujemy się, planujemy aplikację dalej rozwijać. Mamy szereg funkcjonalności do wprowadzenia dzięki też Waszemu feedbacku, ponieważ na bieżąco zbieramy uwagi od użytkowników, dzięki którym wiemy, w którą stronę aplikację należy rozwijać. Z mojej strony na temat samego projektu, samej aplikacji to wszystko. Jeśli zainteresowaliśmy Was samą aplikacją, wykorzystywaną technologią, zapraszam do bezpośredniego kontaktu. Zaraz będziemy też z przyjemnością odpowiadać na Wasze pytania. Jeśli mielibyście okazję na własnej skórze zobaczyć, jak realizuje się tego typu ciekawe aplikacje w firmie, jaką jest Grupa Pracuj, zapraszam do też kontaktu, do aplikowania pod QR-kodem, znajdziecie listę naszych ogłoszeń, a przede wszystkim możecie też zaaplikować przez naszą aplikację HuntMe. Zapraszam również na nasze stoiska, których znajdziecie dzisiaj tutaj kilka. Jeśli macie ochotę doszlifować swoje CV, zapraszam również do strefy konsultacji CV znajdującej się na parterze. Zapraszam też do udziału w konkursie, w którym można wygrać bardzo fajnego robocika za zrobienie sobie zdjęcia na naszym stoisku. Z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Gadżety czekają. Słucham.
Mogę Pani pozdrowić troszkę na temat algorytmu wyszukiwania ofert. To znaczy, że mnie interesuje Android, C Sharp i coś jeszcze. Wyskoczy mi po prostu suma tego wszystkiego, czy jest to jakoś odrobinę sprytniejsze?
Jest to odrobinę sprytniejsze. Logując się do aplikacji, uzupełniając profil, podajemy nasze umiejętności. Z jednej strony wiemy, co dany użytkownik robił, jaką miał historię doświadczenia, wiemy, jakie zadeklarował umiejętności. Z drugiej strony mamy ofertę pracy. Pracodawca deklaruje, jakiego profilu szuka. My dodatkowo, poza tym, co pracodawca zadeklaruje, każdą z ofert osobno czytamy, analizujemy i zajmują się tym osoby, które znają się na danej branży i otagowywują ją w odpowiedni sposób. Na podstawie z jednej strony profilu użytkownika, z drugiej strony profilu oferty pracy jesteśmy w stanie meczować dane ze sobą. Nie jest to też meczowanie 1:1, bo pamiętajmy, że mamy całą bazę ogłoszeń, jesteśmy w stanie szukać podobieństw, szukać pasujących informacji, tak żeby jeszcze lepiej i efektywniej dopasować oferty. Także nie jest to po prostu porównanie 1:1, zapytanie do wyszukiwarki. Pod spodem tak naprawdę stoi hurtownia danych, stoją serwery big data'owe oparte o Hadoopa, które są w stanie takie dopasowania poprawiać i czynić, że tam troszkę inteligencji pod spodem jednak jest zaszytej.
Mogę zaznaczyć jakąś dziedzinę jako ważniejszą. W zasadzie w tej dziedzinie długo, w tej dopiero zaczynam. To jest równorzędne.
W tej chwili jeszcze jest to równorzędne, znaczy wybieramy umiejętności, które posiadamy. Natomiast z drugiej strony, pod spodem, tego nie widać w aplikacji, ale tagi umiejętności są ze sobą powiązane. Jeśli w obrębie jednego drzewa kategorii wybierzemy wiele umiejętności związanych na przykład z programowaniem i dorzucimy tak Scrum albo testowanie, to te tagi będą mniej brane pod uwagę, ponieważ aplikacja widzi, że my jesteśmy bardziej programistą wtedy. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tym momencie powiedzieć, tak, jestem programistą C-Sharp na bardzo, bardzo wysokim poziomie. ale historia zatrudnienia przychodzi nam z pomocą, w której jesteśmy w stanie zdefiniować, ile lat pracowaliśmy na danym stanowisku.
A ty mam pytanie, ta aplikacja jest tylko dla branży IT? Czy to skaluje na inne branże?
W tym momencie aplikacja jest skierowana do branży IT. Znajdują się tam ogłoszenia związane z tą branżą. Tak. Jest to trochę kwestia naszej decyzji, trochę specyfiki. Jest to produkt, który planujemy też rozwijać być może na inne branże, ale na razie IT.
A tak bardziej technicznie, jeżeli chodzi o mikroserwisy i na przykład o podział danych. Jak czuwacie nad spójnością danych, jeżeli, nie wiem, userzy są w jednej bazie, oferty są w drugiej bazie, no ale każda oferta pewnie ma usera przypisanego do niej, że on jest zainteresowany i tak dalej. Czy jest jakaś tutaj spójność między tymi?
Znaczy w tej chwili akurat na tym schemacie, to był przykład, akurat jeśli chodzi o te dane użytkowników i ofert, to one są jeszcze w jednej bazie danych. Więc tutaj nie mamy tego problemu, ale generalnie jeśli chodzi o spójność, tak naprawdę no, trzeba na to spojrzeć troszeczkę szerzej. Tak naprawdę musimy utrzymywać te wszystkie relacje z tymi danymi. Być może właśnie to wpływa na to, że, no, że właśnie takie duże analityczne aplikacje są czasem wolniejsze właśnie przez te wszystkie relacje. No, jeśli mamy jakąś ID, ofertę, którą dany kandydat zaaplikował, to nie jest to problem, żeby odwołać się do jakiegoś mikroserwisu, który właśnie odpowiada za te dane ofert, zapytać go o ten ID.
Okej, okay. Teraz tak, aplikacja mobilna używa bezpośrednio każdego z tych małych mikroserwisów, tak? Nie ma jeszcze jakiejś warstwy application serwisów między tymi rzeczami, tak? Czyli jeżeli chcemy zrobić coś bardziej skomplikowanego typu chcę usunąć swój profil z HuntMe, w związku z tym chcę, żeby wszyscy headhunterzy nie widzieli tego, na co zaaplikowałem czy co zalejkowałem, to wszystko powinno się jakby transakcyjnie wyrzucić z tych dwóch przynajmniej mikroserwisów. Jak to jest zrealizowane?
Znaczy w tej chwili ci nie odpowiem na to, ponieważ akurat w przypadku API HuntMe nie mamy takich...
Tak podejrzewam.
Nie spotkaliśmy się akurat, bo tam nie usuwamy tego profilu. Nie powiem ci, jak to wygląda na pracy.pl, bo akurat tu się nie zajmuję, więc no, nie chciałem się wypowiadać za kolegów, nie do końca wiem. Ale tak naprawdę...
Pytanie jest ogólne, jakieś takie bardziej skomplikowaną rzecz, którą trzeba zrobić uderzając do kilku...
Znaczy rozumiem, że chodzi ci o tą transakcyjność, to jest właśnie to, co tam wcześniej mówiłem. Tutaj no, jest ten problem, że nie stworzymy sobie takiej typowej transakcji. Tutaj po prostu trzeba jakby określić, jak się serwis ma zachować. No i po prostu to napisać, obsłużyć, jest to trochę trudniejsze, dlatego jest to wyzwanie w tym wypadku.
W jaki sposób wystosujecie? Czy jest to eventual consistency, tam gdzieś latają zdarzenia między tymi mikroserwisami? Czy też są jakieś akcje kompensacyjne?
Znaczy, tak jak ci powiedziałem, w tej chwili ci nie powiem, bo akurat w moim przypadku nie mieliśmy takich problemów, bo jakby w API HuntMe nie usuwamy za bardzo danych.
System kolejkowy.
Właśnie chciałem powiedzieć, znaczy z jednej strony jest to kwestia przewidzenia pewnego zachowania aplikacji na etapie projektowania mikroserwisu, z drugiej strony korzystamy z systemów kolejkowych, na przykład RabbitMQ, które pod spodem na poziomie niskiej warstwy mikroserwisu jesteśmy w stanie wykorzystywać właśnie do tego, żeby zachować spójność danych. Danych staramy się nie dublować pomiędzy mikroserwisami. Tak? Bazy są różne, ale dane użytkowników, baza danych użytkowników i mikroserwis, który będzie za to odpowiadał, jest tak naprawdę jeden. Więc jedyne, co muszę przechowywać, to jest ID użytkownika, a dane konkretne, które za tym stoją, to już za to odpowiada konkretny mikroserwis, który mamy.
Znaczy, jeżeli używacie MySQL-a, to tam są transakcje rozproszone, ale rozumiem, że tego nie używamy.
Nie używamy. Zresztą to chyba nie jest zbyt wydajne też podejście.
Nie wszystkie bazy, które wykorzystujemy, są na MSSQL. Tak? Tu korzystamy z różnych innych rozwiązań. Głównie ze względu na skalowanie, wydajność. No, dotarliśmy z naszymi bazami danych do momentu, kiedy tradycyjne rozwiązania MSSQL-a oparte nawet o klastry i wiele maszyn nie są już na tyle elastyczne, żebyśmy byli w stanie z nich korzystać. Jakieś pytania jeszcze? Cóż, to dziękuję bardzo za uwagę. Nie zatrzymuję i jeśli się nie mylę, to przyszedł czas na pizzę i na mały odpoczynek. Dziękuję bardzo, oddaję głos.
Dziękuję bardzo panu prelegentom.